Chwała Panu Bogu. Witam Was serdecznie, bracia i siostry, z tego miejsca, bo chyba dawno nie miałem takiej możliwości. Tak się zastanawiałem, od czego zacząć. Czy od słowa, czy od świadectwa. Myślę, że zacznę od świadectwa. Jak wiecie, miesiąc temu zakończyłem swoją roczną terapię. No i w zeszłym tygodniu odebrałem wyniki. Poznałem, jaki jest efekt tej terapii. No, efekt jest żaden. W sensie cielesnym choroba jest i pozostała. Co dalej zobaczymy. Natomiast w sensie duchowym, jak wiecie, od jesieni zeszłego roku, od pierwszej wspólnej modlitwy jestem uzdrowiony i teraz mam wyrzuty sumienia wobec Boga naszego. Czy to jest logiczne prosić o uzdrowienie z czegoś, co sprawia wzrost duchowy? Co jest ważniejsze? Myślę, że każdy ma prawo się modlić o zdrowie innych. Ja modlę się o wiele osób, o niektórych stale, o niektórych tak, jak są apele, o tych, co wiem. I nikogo się nie pytam, czy potrzebuje takiej modlitwy, czy chciałby. Uważam, że moim obowiązkiem jest modlenie się o innych i nikomu nie zabraniam modlić się o mnie. Ale tak się zastanawiałem, czy ja sam, gdybym się o to modlił, czy nie zrobiłbym takiego małego faux pas, nie tak tu wobec Stwórcy, wobec Zbawiciela. 3 lata temu wiadomość o tej chorobie już zmieniła wiele w moim życiu na lepsze. Ten trudny okres leczenia, wspólne modlitwy też mnie przybliżyły do Boga, do spraw duchowych. I tak sobie myślę, że jeśli coś jest dla mnie dobre, a mówię to z ręką na sercu, z głębokim przekonaniem, że to jest dla mnie dobre, bo w końcu nie mam walczyć o wygodne i zdrowe życie dla ciała, tylko o zbawienie. To jest cel wiary naszej, cel wiary mojej. Zbawienie duszy. I dziękuję Bogu, że utrapienia, które przychodzą, nie budzą narzekania, ale budzą wdzięczność dla Boga. Być może są przygotowaniem do następnych, większych, aby człowiek bogobojny, człowiek kochający Boga, mógł przyjąć każdą stratę z radością, bo strata czegoś na tym świecie daje zysk z Bogiem. Tak czuję i mogę z czystym sumieniem śpiewać, że życiem dla mnie Jezus, a śmierć jest zyskiem. Bóg mówi, kto życie swe straci, dla mnie zyska je. A kto życie swoje ceni, straci je. I ja tak właśnie chciałem tym się podzielić. Jestem wam winien informacji o wynikach leczenia i o tym, jak ja się czuję. Naprawdę jestem uzdrowiony. Nie wyleczony, ale uzdrowiony jestem i dałby Bóg, żebym w tym kierunku szedł dalej. A słowo. Słowo na dziś, które chciałem przeczytać, to będzie słowo ze Starego Testamentu, z 5 Księgi Mojżeszowej. Słowo, które jest prawem. Słyszałem to słowo niedawno i słyszałem je bez komentarza. I muszę wam powiedzieć, że słowo przeczytane bez analizy, bez rozwinięcia, też potrafi wykonać swoją piękną, wspaniałą pracę. To Bóg zsyła nam słowo, żebyśmy sami próbowali coś zrozumieć. Być może więcej wtedy zostanie w naszym sercu, w naszej pamięci, jeśli sami będziemy słowo rozważać, niż przychodzimy, ktoś przeczyta, wytłumaczy, wyjaśni, poda przykład. Żadnego własnego wysiłku. I często Nie ma to słowo swojej wartości. Ale jest to słowo szczególne. Zaraz będę czytał od rozdziału 16, tam od połowy. Bo to jest prawo. My często omawiamy Słowo Boże, ale tak sobie myślałem dzisiaj, jak to powiedzieć. Są jakieś w Nowym Testamencie przypowieści, w Starym Testamencie są księgi historyczne, w Nowym Testamencie też są opisy, jak chodzili uczniowie z Jezusem, później co się działo w zborach i my te rzeczy czytając rozwijamy, omawiamy, interpretujemy, oceniamy, ale ważne jest, abyśmy tą naszą ocenę, te nasze wyjaśnienia robili w oparciu o Boże Słowo, o Boże Prawo, nie o nasz światopogląd. Bo łatwo przejść od oceny do krytyki, od interpretacji do zafałszowania Bożego Słowa, Bożego Prawa, Bożej woli. Tych słów, które przeczytam, nie będę omawiał i interpretował, dlatego że to jest Boże Prawo i nie powinniśmy go interpretować. Powinniśmy go przyjmować takie, jaki jest. A inne rzeczy, jeśli oceniamy, wyjaśniamy, tłumaczymy, to w odniesieniu do Bożego Prawa, do Bożego Słowa, do tego, co Bóg mówi. Ja czytałem trochę więcej, ale żeby was nie przemęczać, to przeczytam tylko półtorej rozdziału. Od 16 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej, 18 wiersza. We wszystkich twoich miejscowościach, które da ci Pan, Bóg twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg twój. Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz. Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg twój, nienawidzi. Nie będziesz ofiarował Panu, Bogu swemu, cielce ani owcy, na których jest wada, jakikolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana, Boga twego. Jeśli znajdzie się pośród was, w jednym z twoich osiedli, które ci daje Pan, Bóg twój, mężczyzna lub kobieta, którzy uczynią coś złego w oczach Pana, Boga twego, przekraczając jego przymierze, i pójdą i będą służyć innym Bogom, i będą im oddawać pokłon, więc słońcu, albo księżycowi, albo całemu zastępowi niebieskiemu, co zakazałem, i doniosą ci o tym, to ty wysłuchasz to i należycie zbadasz. A jeśli okaże się to prawdą, rzeczą dowiedzioną, że popełniona została ta obrzydliwość w Izraelu, wyprowadzisz tego męża czy tę kobietę, którzy popełnili tę rzecz niegodziwą do twoich bram. I będziesz kamienował tego męża czy tę kobietę, aż umrą. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków skazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Świadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby mu zadać śmierć, a potem cały lud i wyplenisz zło pośród siebie. Jeśli by za trudno było dla ciebie rozsądzić sprawy dotyczące przelania krwi, roszczeń majątkowych i obrażeń cielesnych jako sprawy sporne, prowadzone w twoich miastach, to wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które wybierze Pan Bóg twój. I przyjdziesz do kapłanów, lewitów i do sędziego, który będzie wtedy urzędował i zapytasz się, a oni ogłoszą ci wyrok zgodnie z prawem. A ty postąpisz zgodnie z wyrokiem, jaki ci ogłoszą z miejsca, które wybrał Pan. I starannie wykonasz wszystko tak, jak cię pouczą. Postąpisz zgodnie z pouczeniem, jak cię pouczą, i zgodnie z prawem, jak oni orzekną. Nie odstąpisz od wyroku, jak ci oznajmili, ani w prawo, ani w lewo. A jeśli ktoś w zuchwalstwie swoim nie usłucha kapłana, będącego tam na służbie u Pana, Boga Twego lub sędziego, to ten człowiek poniesie śmierć i wyplenisz to zło z Izraela. I usłyszy o tym cały lud i będzie się bał i już zuchwale nie postąpi. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg Twój Ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie. Ty możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan, Bóg Twój wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest Twoim bratem. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do Was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów. I będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów. Aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo. Aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie za łaskę Bożą. To też dziwne, że Mariusz nic nie powiedział na ten temat, ale dużo przeczytał. Wydawałoby się, że odcinek, fragment prawa Starego Testamentu nic nie może nam już dać. A on jest taki sam jak Nowy Testament. Jego wymowa jest taka sama, Boża myśl jest taka sama, Boże serce jest takie samo. O sprawiedliwość. Tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał. Wiecie, to jest wystarczające kazanie i wystarczyłoby, gdybyśmy to odnieśli do swojego serca. O sprawiedliwość. Tylko o sprawiedliwość. O nic więcej. Ile, teraz taki sąd trzeba by było wydać sobie. O co zabiegam? I oczywiście w tej odpowiedzi znajdzie się też, o sprawiedliwość też. Zabiegam o to, jeszcze o to, jeszcze i o sprawiedliwość też. Ale to jest wymówka, a nie odpowiedź. Bo to słowo mówi tylko o sprawiedliwość. Tylko o sprawiedliwość. To jest najważniejsze, o co zabiegamy w naszym życiu. Kochani, jak często mijamy się na początku naszej drogi z celem Bożym. Powiecie, to jest starotestamentowy cel. Tak? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I? Amen, już powiedziałeś? I jego sprawiedliwości, tak? O sprawiedliwość, tylko o sprawiedliwość. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a potem wszystko będzie, a inne wszystko będzie wam dodane. Do Marty powiedział Pan Jezus, Marto, troszczy się o wiele rzeczy, ale jednego tylko trzeba, a Maria dobrą cząstkę obrała. Ona słuchała słów Jezusa Chrystusa. A tak naprawdę Jezus powiedział, jednego tylko potrzeba. Przecież to jest to samo, kochani. I teraz Wiecie, jeśli my możemy wymienić w naszym tym, że ja zabiegam o to i jeszcze o to i o to i o to i o to i o to, żeby dom i to. I o sprawiedliwość tam wymienimy gdzieś nawet na początku, może w trzecim miejscu, czy czwartym, czy piątym. Sprawiedliwość Bożą oczywiście. To nie jest dobra odpowiedź. My mamy naprawdę dążyć do sprawiedliwości. Dążyć do sprawiedliwości, bo niesprawiedliwy nie wejdzie do Królestwa Bożego. Po prostu nie wejdzie. Niesprawiedliwy nie wejdzie do Królestwa Bożego. Gdybym wam zadał pytanie, a trochę sprawiedliwy wejdzie do Królestwa Bożego, to czy nie? To byście powiedzieli, no, może byście mieli problem z odpowiedzią. Trochę sprawiedliwy. Co to znaczy trochę sprawiedliwy? No nie wiem. Wiecie, nie jest pewna odpowiedź. Ale gdybym zapytał was, a trochę niesprawiedliwy wejdzie do Królestwa Bożego? To jest bardzo łatwa odpowiedź. Nie wejdzie. Przekonani jesteście o tym? Nie powiecie amen, czy nie? Nie wierzycie, nie? Trochę sprawiedliwy też wejdzie. Nie wiem, czy trochę sprawiedliwy wejdzie, ale wiem, że trochę niesprawiedliwy nie wejdzie. Żaden grzech tam nie wejdzie. I trochę niesprawiedliwy znaczy taki, który ma trochę grzechu. Taki, który w czymś tam jest niesprawiedliwy. Trochę jest niesprawiedliwy, ale jest niesprawiedliwy. Jest znamie niesprawiedliwości. Jest znamie grzechu w jego życiu, bo to nic innego. Niesprawiedliwość to jest grzech, a sprawiedliwość to jest święte życie. I naprawdę trochę sprawiedliwy może wejdzie. Jak on jest na początku, jak on zaczyna, może on może, ale to jest trudne pytanie, ale na pewno łatwym pytaniem jest, że trochę niesprawiedliwy nie wejdzie. Nawet jest tak napisane, że chociażby człowiek całe życie był sprawiedliwy i pełnił uczynki sprawiedliwości, a na koniec by zszedł na złą drogę, na koniec swojego życia. To jest powiedziane, że nie będzie mu policzone to wszystko, co czynił dobrego. I nie wejdzie do Królestwa Bożego. A więc trochę niesprawiedliwy, krótki okres czasu niesprawiedliwy. Dlatego my mamy zabiegać o sprawiedliwość. I tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał. To mi się bardzo podobało. I drugie jeszcze. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie. Gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tą drogę. Wiecie, można kazanie całe piękne powiedzieć na ten wiersz. Mówi tutaj Słowo Boże, Bóg mówi tak, że ten król nie może prowadzić z powrotem do Egiptu w dobrym celu nawet. Nie tam, żeby, powiem, grzeszyć wśród Egipcjan i wśród bogów przebywać egipskich. Nie. Iść tam po to, żeby sobie pomnożyć konie. Może tu w tym kraju nie ma, wiecie, jak to handel musi być, on zawsze musiał być. Jakiś wymienny. Mieli coś, nie mieli dużo koni. No można czekać 10 lat, aż się konie rozrodzą, ale można iść z tym, co się ma i nabyć koni. A więc idą do Egiptu, niech nie prowadzi do Egiptu w dobrej wierze, w dobrym celu. Idziemy do Egiptu zahandlować, wrócimy z większą ilością koni. Nie idziemy grzeszyć z nimi. Nie idziemy tam już dalej w niewoli siedzieć, nie idziemy tam czcić bogów egipskich, nie idziemy konie tam zahandlować i przyprowadzić. Będziemy silni. A Bóg mówi, niech nie idzie tam, dlatego że powiedziałem, już nigdy nie wracajcie na tą drogę. Już nigdy nie wracajcie na tą drogę. Czy to tak dobitnie mówi w sercu naszym? Już nigdy nie wracaj do świata. Już nigdy nie wracaj do świata. Nigdy. Nawet jak myślisz, że tylko idziesz tam zahandlować. Nigdy nie wracaj do świata. Już nigdy nie wracaj do świata. Nawet jeśli mówisz, że idziesz na dyskotekę tylko zobaczyć, jak to kiedyś siedziałeś w tym po uszy, a teraz już będziesz taki chrześcijanin w drzwiach stał. To słowo może nigdy nie wracaj do Egiptu. Już nigdy nie wracaj na tą drogę. Nigdy nie wracaj na tą drogę, z której cię Bóg wyzwolił, tak? To jest taka wymowa. Już nigdy nie wracaj. To są Boże słowa. Komu to Bóg mówi? Jak myślicie? I czy Bóg będzie, powiem, czy Bóg będzie wyciągał konsekwencje, jeśli ktoś nie słucha? Co? Czy kocha tak, że nie będzie wyciągał konsekwencji? Tak się mówi dzisiaj. Tak Bóg kocha, że nawet konsekwencji nie wyciągnie. To do kogo to mówi? Już nigdy nie wracaj na tamtą drogę. Kiedy mówi do chrześcijanina, już nigdy nie wracaj do tego grzechu, któryś zostawił, który ci pomogłem, który ci pomogłem odrzucić, wyzwoliłem cię z tego grzechu. Już nigdy nie wracaj. To komu on to mówi? Tak mówi, bo mówi? To nawet rodzice, jak mówią swoim dzieciom coś, to wymagają. Jeśli oni nie słuchają, to konsekwencje ponoszą te dzieci. To się coś robi, prawda? A Bóg mówi i mówi, on ma taki cierpliwy, będzie do 100 lat mówił. A ja będę swoje robił. I oczywiście na koniec spojrzę tak takimi cielęcymi oczyma na Boga, Panie Boże, chcę do nieba. I pójdę do piekła. Naprawdę do piekła. Dlatego, że Bóg jak mówi, to nie po to, żeby tylko tak, wiecie, tutaj wpuścić, a swoje robić, tak? Zobaczcie, oni mieli taki, z tej niewoli egipskiej, powiem, a też z tej niewoli pogańskiej, gdzie jeszcze nie było prawa Bożego tam dla nich, gdzie jeszcze nie było wyraźnie powiedziane, ja jestem Bóg Twój i ty jesteś moim ludem wybranym i tutaj Cię postawiłem. Bóg mówi, już nigdy tam nie wrócisz. Nawet zahandlować, nawet zyski tam wziąć. Nie tylko grzeszyć. Nigdy już tam nie wrócisz. Zakazuje. Zakazuje. A też to, ta dbałość Boga o czystość, o bojaźń. Jeśli udowodnisz, jeśli się okaże, że ktoś złamał, jeśli się okaże, że jeszcze takiego fajnego było gdzieś. Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana Boga Twego, który sobie zbudujesz. Piękne drugie kazanie, trzecie. Przy ołtarzu Boga nie wolno posadzić nic. Nic, nic. Nawet świętego drzewa. Przy ołtarzu Boga nie wolno nic posadzić. Ołtarz Boga jest wystarczający. Bo to jest ołtarz Boga. Bo Bóg patrzy na ten ołtarz. Biada człowiekowi, który upiększa ten ołtarz, który obok sadzi swoje drzewka, który obok swój interes dokłada. Biada takiemu człowiekowi. Biada takiemu człowiekowi. Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan Bóg Twój nienawidzi. Przy ołtarzu Boga nie ma być nic. Prócz ołtarzu Bożego. Ołtarza Bożego. Przy ołtarzu Boga nie ma być nic. A my, kiedy stoimy przy ołtarzu Boga? W niedzielę? Na pewno tak, nie? Dzisiaj? No chyba też, co? Czy tam serce macie gdzieś? Czy tu macie? Przy ołtarzu Boga, tak? Dzisiaj też. A wczoraj? Cały czas przy ołtarzu Boga mamy stać, tak? Ale jak włączamy telewizor i siedzimy tam 2 godziny, to już naprawdę nie jest ołtarz Boga. To już jest ołtarz diabła. Piękny ołtarz diabła, bogaty. Sama nieczystość, sam brud, sama nędza. A jak 2-3 dni chodzimy i myślimy o, nie wiem, o cudzołóstwie, o wszeteczeństwie, o marności, o czymkolwiek innym, to jaki to jest ołtarz? To nie jest ołtarz Boga. A gdzie on jest? Na nabożeństwie go znowu znajdziemy? Nie. Wiecie, i my naprawdę, ludzie dzisiaj stawiają i upiększają ten ołtarz Boga. Stawiają tam święte drzewka. Mówią oni, że to są święte drzewka, to jest ich święte prawo. Kto im zabroni? Co może zabronić, jeśli ktoś chce żyć jak żyje? Nie możesz mu zabronić. Mówi on, ja mam prawo. A mnie Bóg prowadzi, mnie Duch prowadzi, on mi tego nie oskarża mnie o to. Ja nie czuję, że to jest takie złe. Kochani, wiecie, ten czas takiego, powiem mataczenia się skończy. Wiecie, my możemy dzisiaj mataczyć, ludzie mataczą na całego, na full, jak to mówią, mataczą. Mataczą ze swoją szczerością przed Bogiem, ukrywają, przemycają swoje życie, swoje stare, grzeszne życie przemycają. I myślą, bo nic, bo nie ma, bo jeszcze nikt ich za bramę nie wyprowadził i nie ukamienował. Nawet ze zboru dzisiaj się boją wyłączyć. Bo może go skrzywdzisz. Bo może mogą skrzywdzić. Wiecie, tam jak udowodnili grzech, jak powiedział, dwóch starczy, dzisiaj by 20 zabrakło, by było mało, wiecie. A może nie, a może on tam kochany jest w środku. A tam dwóch zaświadczyło, że poszedł do obcych bogów, że służył tam, że tam gdzieś tańczył przy tym. Dwóch zaświadczyło i Bóg mówi, i pamiętaj, wyprowadzisz go i tych dwóch świadków pierwszych, a reszta ukamienuje go. Wyplenisz to zło. O, a może go skrzywdzili, a może on jutro by był dobry. A może by się za 5 lat upamiętał, już przestał. Zobaczcie, Bóg dba o sprawiedliwość. Ludzie dzisiaj mówią, że nie dba, tym bardziej dba. Tym bardziej dba. On mówi o świętości, która przerasta stary zakon. Przerasta. Słyszeliście, że wam powiedziano, nie będziesz tu założył, a ja wam mówię, jeśli patrzysz na niewiastę i pożądasz, to już jesteś cudzołożnikiem. Tak, przerasta. Nie mniej, przerasta. Kochani, ale nie ma dzisiaj, powiem, spraw takich jak kamienowanie. A wiecie, dlaczego nie ma? Ponieważ my mamy sąd już zostawić Bogu, który dokona sądu. Tak? My mamy zostawić sąd Bogu, a Bóg dokona sądu sprawiedliwego im. I nie będzie, powiem ulgi, nie. Bóg sprawiedliwie osądzi. I dlatego Bóg mówi, kiedy mówi o swoim przyjściu, oto idę i oddam każdemu za jego, co? Wiarę. Za jego miłość. Oddam każdemu za jego, nie wiem, oddanie. Tak? Oddam każdemu za jego co? Śpiew piękny. Oddam każdemu za jego, co tam byśmy jeszcze? Ofiarność, dużo płacę. Nie. Oddam każdemu według jego uczynków. Każdemu według uczynków, które czyni, tych tajnych przede wszystkim uczynków. Te, które się robi, wiecie, na prasy. No, Bóg też je widzi. Ale i też odda. Jak nawet dasz szklankę wody, też ci zapłaci. Dobrym. Ale Bóg wszystko mówi, oddam każdemu według jego uczynków, według pragnień serca, według tego, za czym człowiek idzie, według tego, za czym człowiek goni. Dałby Bóg nam bojaźń serca. Wiecie, kiedy tak się, powiem, słyszy o tym, jak ludzie traktują dzisiaj Boga i życie z Bogiem, to się w flaki przewracają. I człowiek, powiem, nie wiem, ma chęć, żeby jeszcze się wszystko skończyło. Więc cieszę się, że jest napisane, że umie Bóg zachowywać grzesznych, niesprawiedliwych na dzień sądu. Umie. Bóg daje łaskę, Bóg dał wyjście w Jezusie Chrystusie. Chciałbym czytać o tym w liście do Efezjan. Drugi rozdział, list do Efezjan. Od pierwszego wiersza kilka. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Kochani, żeby już, powiem, tak nie rozciągać, bo czas ucieka, to tak powiem, powoli będziemy to czytać. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Umarliście. My byliśmy umarłymi duchowo, dlatego, że popełnialiśmy upadki i popełnialiśmy grzech. Byliśmy umarłymi. Ale kiedy jesteśmy Bożymi dziećmi, jeśli dzisiaj jesteś Bożym dzieckiem, a popełniasz grzech i upadasz, to co jesteś? Umarły. Umarłeś. Wy umarliście. Kochani, grzech ma to do siebie, że on, powiem, zabija i bezbożnika, i grzech zabija, czyni martwym sprawiedliwego. Takiego sprawiedliwego, jak to sprawiedliwy, ale z nazwy. Powiem, grzech czyni martwym tego człowieka w świecie, który Boga nie zna, ale grzech i upadki czynią martwym chrześcijanina. jeśli ma grzech, jeśli ma upadki, wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Pamiętajmy o tym. Nie jest tak, że tylko tamten grzeszny pijak, on jest martwy, a ja, który się piwem raczę, to ja nie, ja jestem chrześcijanin. Kochani, a jest rozpusta, powiem, w narodzie Bożym okropna. Brat Bogumił mówił o jednym obozie, gdzie Zbyszek Detyna, ten, który tutaj był, on prowadzi ten obóz, musiał 7 chyba osób wygonić po tygodniu z obozu, wyprawił, wyrzucił ich. Wiecie dlaczego? Bo sobie przynosili piwo. I pili piwo. Co to znaczy tam? Co to złego wypić piwo? Był zakaz picia piwa. I on miał z nimi rozmowę. Ale oni nie słuchali jego. A po co mają go słuchać? I przynieśli sobie znowu siatkę. I pili piwo. Żebyś troszkę może mieć szumu. I musiał ich wyrzucić. Wiecie, co jest ciekawe w tym wszystkim jeszcze bardziej? Co straszne? Że na tych 7 osób, 6 to były dziewczyny. Z domów wierzących. Chrześcijanki. Ci, którzy czynią źle, chrześcijanie, którzy czynią grzech, no oni żyją? Nie. Grzech i nieprawość, grzech i upadki czynią nas martwymi. My byliśmy kiedyś tak totalnie martwi, ale jeśli dalej żyjemy w grzechu i popełniamy grzech i upadamy, często mówimy, że upadek to jest uświęcony prawie, że jest usprawiedliwiony z góry jakby. Nie. Upadek to jest taki sam grzech jak grzech. Jesteśmy martwymi. Jesteśmy martwymi. W których niegdyś chodziliście, w tych grzechach i upadkach, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Kochani, kiedy chodzimy w grzechach i w upadkach, to my naśladujemy, zobaczcie, co tutaj pisze, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Wiecie, kiedy popełniamy grzech, kiedy żyjemy w grzechach i w upadkach, to my mówimy, ja kocham Boga, ale ja jestem słaby. Nie. Jeśli żyjemy w grzechach i w upadkach, to my naśladujemy nie Jezusa, naśladujemy władcę, który mieszka na powietrzu, który rządzi. Kogo naśladujemy? Szatana. Naśladujemy szatana, kochani. Tak Słowo Boże mówi, wiecie? Naśladujemy jego. Diabła naśladujemy. Naśladujemy. Może Chrystusa tak wiernie nie naśladujemy, bo ciężko, a diabła naśladujemy go. Naśladujemy go. Patrzymy jak w obraz i idziemy za nim. To jest naśladowanie. Jezusa nie udaje się ludziom naśladować. Ciężko. Ach, ciężko. Tak trudno. A diabła naśladują. Ale nie mówią, że diabła naśladują. Mówią, jestem słaby. A jeszcze z tego, jeszcze z tego, a jeszcze z tego. A mam nadzieję. A co zrobiłeś, żeby zerwać z tym? A gdzie twoja wiara? Ducha, który teraz działa w synach opornych. Naśladujemy władcę, który rządzi na powietrzu i ducha, który teraz działa w duchach opornych. Jest wiele tych duchów opornych, kochani. Ludzie, którzy żyją bezbożni, ludzie, oni są oporni. To są ludzie, którzy naśladują i w których jest ten duch oporu. Przeciwko oczywiście Bożej sprawiedliwości, przeciwko Bogu. Ale my, kiedy dołączamy, my, kiedy upadamy w grzechach i w upadkach, my dołączamy do tych ludzi. Dołączamy do tych, którzy naśladują ich. Czy się dziwicie, że Pan Jezus kiedyś powie, nigdy was nie znałem? No jak? Przecież ja za Jezusem idę. Ja się ochrzciłem. Ale Słowo Boże mówi, że jeśli trwam w upadkach, to naśladuję nie Jezusa, pomimo chrztu, naśladuję szatana. I dlatego Jezus naprawdę, on nie powie tak, to nie jest przesada, że do tych, którzy czynili nieprawość, idźcie ode mnie precz, którzy czyniliście nieprawość. Pan Jezus powie, nie znałem was, nigdy was nie znałem. Jak to nigdy? Bo my, kochani, oficjalnie to my naśladujemy Jezusa. Kiedy upadasz w grzech, to nie mówisz tego oficjalnie. Ukrywasz to przed ludźmi, przed Bogiem, przed sobą nieraz, przed żoną, przed dziećmi. Ukrywasz swoje upadki, swoje grzechy. Starasz się nie mówić, kochani, ale prawda jest jedna. Kiedy grzeszymy, kiedy upadamy, to naśladujemy władcę tego świata. Naśladujemy. Naśladowanie jest dobrowolne. Nie zniewala nas, my go naśladujemy. My idziemy za nim. Taka jest rzeczywistość duchowa, kochani. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Ulegając woli ciała i zmysłów. Czy jest dobrze ulegać woli ciała i zmysłów? Czy jest przyjemnie ulegać woli ciała i zmysłów? To jest takie, no dobre, ulegać woli ciała i woli zmysłów. Ulegać. To jest takie nawet tych najgorszych zmysłów. Wiecie, to jest dobre, no, ulegać na przykład zmysł powonienia, tak? I stawiać sobie ładne, pachnące kwiaty. No fajnie, nie? No fajnie, no pewno i stawiajmy sobie kwiaty. Ulegać temu, co smakuje. Tutaj tym zmysłu, zmysł to jest ten zmysł smaku, tak? To tak ulegać, że aż się przejeść, na przykład. No, tak fajnie to wychodzi, bo tak smakuje i takie dobre. Ale kochani, my nawet ulegamy tym najohydniejszym zmysłom. A też. Kiedyś tak chodziliśmy. Ulegając, czy to dobrze ulegać woli ciała i zmysłów? A dzisiaj, kiedy jesteś dzieckiem Bożym, ulegasz? Powiem wam, w wielu rodzinach, w wielu małżeństwach seks jest wyolbrzymiony. Seks jest tak samo panujący i dominujący jak w świecie. Myślą ludzie, że jak już się pobrali, to już mogą sobie pozwolić i odpuścić wszystko. I ulegają woli ciała i zmysłów. I mówią, no jak to, no przecież... Wiecie? Diabeł zatruł również ten zmysł. Zatruł go. Dlatego my mamy być odnowieni przez odnowienie umysłu naszego, kochani, to Duch Święty tego dokonuje. Wiecie, i człowiek eliminuje, powiem, 90%, 80% z tego, co świat nazywa seksem. Człowiek, który ma odmieniony umysł, ten, który nie ma odmieniony, żyje jak żyje. Żyje jak ten świat, żyje jak niewolnik. I myśli, że jest wszystko w porządku. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i jest bardzo bogaty w miłosierdzie, że nade mną i nad tobą zmiłował się. Nade mną, nad odrażającym Waldkiem i nad tobą też odrażającym w swoim grzechu, w swoich upadkach. Bóg zmiłował się. Popatrzcie. Zaczynamy mówić o czymś innym, o innym świecie teraz zaczynamy mówić. Wiecie, ja tak powiem, ja się nie boję mówić o tym złym świecie. Wiecie, to jest ohydny i obrzydliwy świat. Świat zmysłów, świat pragnień ludzkich. Obrzydliwy świat i obrzydliwe życie. I trzeba o tym mówić, że to jest obrzydliwe życie, ohydne życie. Powiem i takim, nie wiem, z takim zacięciem mówię o tym obrzydliwym życiu w grzechu. Ale cieszę się, że mogę mówić teraz o tym Bogu, który jest wielki i bogaty w miłosierdzie. I dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Chwała Jezusowi. Chwała Bogu. Ożywił nas, kochani. Ale ożywił, to znaczy odciął nas od upadków i grzechów, które powodują śmierć. Ożywił nas. Ożywić nas, to znaczy nie tylko przebaczyć nasze grzechy, ale nie pozwolić, żebyśmy za rok, za pół roku, za dzień, za tydzień znowu umarli w grzechach naszych, w upadkach naszych. Ożywić to nie tylko, powiem, powstać raz, ale odciął nas od tych grzechów i upadków, które nas czyniły trupami, które przyprowadzały nas do śmierci i przyprowadzają do śmierci, jeśli je czynimy. Ożywił nas wraz z Chrystusem i z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I posadził nas w okręgach niebieskich w Jezusie Chrystusie. Czy w okręgach niebieskich spodziewasz się, że jest grzech? Spodziewasz się? Myślisz tak? Czy jesteś przekonany, że w okręgach niebieskich jest wszeteczeństwo? Spodziewasz się tego? Podejrzewasz, że tam jest wszeteczeństwo w okręgach niebieskich? Czy podejrzewasz, że tam w okręgach niebieskich są kłótnie? Aż jazgot się niesie po domu, tam też są kłótnie. Są? Spodziewasz się tego? Nie. W okręgach niebieskich jest sprawiedliwość, jest spokój i radość. Czy w okręgach niebieskich jest zazdrość? Czy w okręgach niebieskich są złodzieje? Czy w okręgach niebieskich są zdrajcy? No nie ma. Kochani, ale Bóg nas ożywił i posadził nas w okręgach niebieskich. Jeśli ciebie posadził, to jakim to prawem w twoim życiu jest grzech, jak siedzisz w okręgach niebieskich? Jakim prawem? Jakie prawo ma w twoim życiu grzech, nieprawość, nieczystość? Jak? Jest tylko jedno. Nie siedzisz w okręgach niebieskich, jeśli to jest. Czyli nie jesteś ożywiony. A jak jesteś ożywiony, to jesteś tam posadzony i grzech jest daleki. Wiecie, to jest całkiem inny świat, prawda? To jest całkiem inny świat. I dlatego Słowo Boże mówi, że takie grzechy, takie rzeczy nawet niech będą takie straszne, okropne, ohydne, nawet niech będą, nie będą mianowane pośród was. Przecież my tu na ziemi jesteśmy, gdzie dookoła pełno grzechu i pełno nieprawości. Ale wśród nas, kochani, w Kościele Bożym nawet się nie wspomina o tych grzechach. Nie dlatego, że się je maskuje. Nie, ich nie ma. Człowiek jest tak daleki i tak wolny od grzechu. Tak wolny od grzechu. Jeśli siedzimy w okręgach niebieskich, nawet nie będziemy wspominać o tych rzeczach. Nawet mianować ich nie będziemy w naszym życiu. A nie myślimy, ale ja nie mogę. Ale ja muszę jeszcze to, a ja jeszcze to, a jeszcze nie mam siły. Pan nas wzbudził. A jak nas wzbudził, to co się dalej dzieje? Tak, dalszy ciąg. Zacznijmy czytać w liście do Kolosan. Co się dzieje, jak nas wzbudził Pan Jezus Chrystus? List do Kolosan, 3 rozdział. A tak, jeśli wzbudzeni z Chrystusem, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem. To taki dalszy ciąg tego fragmentu. A teraz, jeśliście wzbudzeni z Jezusem Chrystusem. Wzbudzony jesteś? Chwała Bogu, jak jesteś. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to jesteś wzbudzony. Jesteś ożywiony. Nie ma innych dzieci Bożych nieożywionych. Nie ma wierzących, praktykujących i niepraktykujących. Nie ma u Chrystusa. Wzbudzony, to ożywiony. To posadzony w okręgu. Nie ma wzbudzony, ożywiony, ale siedzi w ziemi w dole. Nie ma takich. U Boga nie ma tak. Wierzący, praktykujący i niepraktykujący. Wierzący, zwyciężający i wierzący, przegrywający. O, to by było dobre. Katolicy mają wierzący, praktykujący i niepraktykujący, a protestanci mają wierzący, zwyciężający i przegrywający. Jestem wierzący, ale przegrywający. To samo. Nie ma. U Pana, jeśli jesteś zbudzony, to jesteś posadzony i ożywiony do innego życia. A tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus. Na prawicy Bożej. Szukaj tego od poranku. Tego, co w górze. Szukaj tego, co w górze, od poranku. Naprawdę, każdego dnia od poranku nie wystarczy, za mało szukać go na nabożeństwie w niedzielę. Teraz będzie niedziela, piękny dzień dla nas, tak? I post będzie w sobotę. Będziemy szukać Pana. Nie czekaj do soboty. Możesz w ogóle nie doczekać. A jak będziesz czekał i nic nie robił dzisiaj, to sobota przeminie jak mgła. Dzisiaj trzeba zacząć szukać Pana. Myśleć o tym, co w górze. Pragnąć Pana. Modlić się już o to. Nie można powiedzieć, dzisiaj to jeszcze mogę sobie tam i dzisiaj to sobie mogę tam. Ale w sobotę to jest żelazno. Koniec, post i nic. I Pan Jezus, tak. Jak jesteś zbudzony, to myśl tylko o tym, co w górze. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, kochani, teraz jest co innego. Tam było, że przez grzechy i upadki my umarliśmy duchowo, ale teraz, jako ożywieni w Chrystusie, jest napisane, umarliście bowiem, dlaczego żeśmy, dla kogo żeśmy umarli? Dla grzechu. Teraz umarliśmy dla grzechu. Ożywiony z Chrystusem do nowego życia, to umarł dla grzechu. To już jesteś nieżywy dla grzechu. Już nie czynisz jego. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A życie nasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Chwała Panu Jezusowi, że On ukrył nasze życie. W sobie ukrył, wiecie? Schował, żeby świat cię nie ranił. Możesz być schowany. Możesz być tak otulony, żeby świat cię nie zabijał. Żeby świat cię nie dręczył. Schować. Wiecie, dziecko przerażone biegnie do rodziców, tak? Do ojca czy do matki i chce, żeby ją go przytulić, tak? Ukryć. I Jezus nas ukrył. Bóg nas ukrył. Skrył w Chrystusie. Chwała Panu Jezusowi. Jesteśmy naprawdę skryci w Chrystusie. To tylko wtedy, kiedy my sami wyglądamy. To wtedy, kiedy my sami otwieramy serce dla diabła. Wtedy grzech wchodzi i panuje. Ale tak naprawdę to Jezus nas ukrył. Bóg nas ukrył w Chrystusie. Jesteśmy skryci w Nim. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie z Nim w chwale. Chwała Panu Bogu. Ja wiem, że Chrystus kiedyś się okaże jako król, ale to jest obietnica, że jak się On okaże, to i ja się w Nim okażę. Chwała Jezusowi. Jak to dobrze być skrytym w Jezusie Chrystusie. Jesteś skryty w Nim, kiedy siedzisz przed telewizorem? Trzeba sobie wyraźnie odpowiedzieć, drodzy, nie wolno się oszukiwać, nie wolno się dać diabłu oszukiwać, że jestem skryty w Chrystusie. Kiedy oglądasz pornograficzne zdjęcia, jesteś w Chrystusie? Skryty w Nim? Nie oszukaj siebie, nie oszukuj, nie jesteś skryty. Kiedy jesteś w grzechu, kiedy się kłócisz ze swoim mężem czy ze swoją żoną, jesteś skryty w Chrystusie? Jesteś? Wyszedłeś. Uciekłeś z tej skryjówki Bożej. Uciekłeś, poszedłeś w świat. Poszedłeś służyć diabłu. Poszedłeś zasadzić drzewo. Wróciłeś do Egiptu. Pan Bóg mówi, nigdy nie wracajcie na tą drogę. Nigdy nie wracajcie na tą drogę. Drodzy, trzeba jasno wiedzieć, co się dzieje. Co się dzieje w naszym życiu. Diabeł o nas walczy. Kochani, to nie jest walka wyimaginowana. Nie. To jest realna walka. I często przegrywamy. Może nawet nieświadomi tego, a myślę, że świadomi. Dajemy się zwodzić diabłu, dajemy się oszukiwać diabłu, nie słuchamy Boga, słuchamy diabła, słuchamy ludzi. A Bóg mówi wyraźnie. Okażemy się razem, jeśli kto jest skryty w Chrystusie, jak On będzie objawiony, jak będzie Jego chwała objawiona, to my razem z Nim ukażemy się w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Umartwiajcie. Jest dalej tam coś ziemskiego. Ale Słowo Boże mówi, umartwiaj to, co jest ziemskiego. Jak przychodzi to, co jest ziemskiego i chce się dobija swego, umartwiaj. Weź swój krzyż. Zaprzyj się samego siebie, tak? To jest droga do umartwiania. Zaprzeć się samego siebie i wziąć swój krzyż. Odwrócić oczy, uciec, jak Józef uciekł od tej wszetecznicy. To jest umartwianie. To jest zapieranie się samego siebie. I Słowo Boże mówi, że to, co w waszych członkach jest ziemskiego, jest wiele słabości. Kochani, gdybym ja pozwolił sobie na moje ja, na to, co w moich członkach jest ziemskiego. Jak ja bym się chętnie kłócił. Jak ja bym był, hamowaty. Dla wszystkich. Naokoło. Chciałbym to robić wtedy. Może byłbym, nie wiem jakim tam jeszcze. No, byłbym niedobrym bardzo. Ja wiem, że tam w środku gdzieś jest ta stara natura. Ale jeśli ona się budzi, jeśli ona dochodzić chce do głosu, ja mam to umartwiać. Słowo Boże mówi, umartwiaj to mocą Boga. Jak chodzisz według ducha, to nie będziesz czynił uczynków ciała, tak? Nie będziesz postępował według ciała. Jak chodzisz, a przecież no, my się chlubimy tym, że chodzimy według ducha. Mamy ducha. Jak masz ducha, to chodź według ducha. I jak będziesz chodzić według ducha, to nie będziesz pobłażał żądzy cielesnej, tak? Umartwiajcie, co w członkach waszych jest ziemskiego. I zobaczcie, co jeszcze, przed czym trzeba się strzec. Co jest w naszych członkach ziemskiego? Wszeteczeństwo.
przetyczeństwo.
Nieczystość. To jest w naszych członkach. To jest w naszych członkach. Ale co ma być uczynione z tym? To ma być umartwione. Co jest jeszcze w naszych członkach? Nieczystość, namiętność. O, namiętność to jest coś pięknego. Ha, u diabła tak. Świat pokazuje ludzi pełnych namiętności. Obdarowujący się namiętnością. Na pół roku, później trzeba innego. Bo znowu namiętność buzuje, przelewa się, nie ma na kogo wylać już. Dlatego już nie warto. Namiętność, kochani. Umartwiajcie. A ile ludzi żyje w namiętności? Złą pożądliwość jest zła pożądliwość. Jest zła pożądliwość. Zobaczcie, ile tych strasznych, powiem, tak powszechnych dzisiaj. Namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem i chciwość, która jest chciwość wszystkiego, chciwość. Chciwość pieniędzy, chciwość sławy, chciwość popularności, chciwość, nie wiem, wszystkiego. Chciwość. Nie godzisz się to, co ci tam życie przynosi, ale chcesz więcej. Chciwość. Z powodu których przychodzi gniew Boży. Może na tym chciałbym zakończyć, ale chciałbym podkreślić to. Z powodu tych rzeczy, które mieszkają w nas, jeśli ich nie umartwiamy, jeśli żyjemy w upadkach i grzechach, z ich powodu przychodzi co? Przychodzi gniew Boży. Na kogo przychodzi ten gniew Boży? Na świat? Jak my tu w zborze będziemy ulegali woli zmysłów, nieczystości, będziemy ulegali przeteczeństwu, na kogo przyjdzie gniew Boży? Powiedzcie, na tych ludzi w Połczynie? Na nas przyjdzie. No na tych, którzy to czynią. Kochani, to jest jasno napisane. Z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boży. Straszna rzecz jest spaść w ręce Boga żywego, prawda? Prawda? Przestrzega Bóg. Przestrzega Słowo Boże. Straszna rzecz jest spaść w ręce Boga żywego. Ludzie mówią, straszna rzecz jest spaść w ręce diabła. Bo straszna rzecz jest spaść w ręce diabła. Ale ja myślę, że jeszcze straszniejsza rzecz jest spaść w ręce Boga żywego. Wiecie dlaczego? Z ręki diabła jeszcze jest ktoś, kto może wyrwać. Chwała Bogu. Jest Bóg, On nas wyrwał kiedyś z ręki diabła. Dzisiaj jak człowiek, jak jesteś w grzechu, dzisiaj jak jesteś w nieprawości, w niewoli diabła, Bóg cię może wyrwać. Chwała Bogu, jest ktoś mocniejszy niż diabeł, ale z ręki Bożej nikt nie wyrwie. Nikt cię nie ocali przed gniewem Bożym. Bracia i siostry, niech Bóg da nam takiego ducha szczerego, takie szczere serce, byśmy naprawdę mogli żyć w czystości. Sprawiedliwości. Li tylko. Podoba mi się to słowo li. Myślałem, że już go nie ma nawet w tej Biblii. W starym tłumaczeniu było, ale jednak fajnie, że się znalazło i w tej. Jeszcze raz przeczytam. O sprawiedliwość. Li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał. Niech Bóg błogosławi nas w tym zabieganiu o sprawiedliwość. I w Jezusie Chrystusie możemy to osiągnąć, bo Bóg posadził nas w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem. Pamiętajcie, kochani, jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Tam nie ma kłótni, tam nie ma grzechu, tam nie ma nieczystości. Jesteśmy w okręgach niebieskich. Powiem inaczej, a powiem jeszcze odwrotnie, tak przekornie. Jak jest kłótnia, jak jest zazdrość, jak jest przeteczeństwo, nie siedzimy w okręgach niebieskich, bo tam ich nie ma. Nie jesteśmy wzbudzeni z Chrystusem. Bóg nas tam nie umieścił. Ale jeśli jesteś tam umieszczony, to tam nie ma tego. Jeśli się zbliża to, jeśli się budzą, to uciekasz od tego. Jeśli się to, to zbierasz siły, żeby walczyć. Modlisz się do Boga, pościsz, wołasz, płaczesz, a Bóg daje zwycięstwo. Chwała Jezusowi. Daje zwycięstwo. Panie, to jest właśnie ta nowość Ewangelii, że Jezus Chrystus przyszedł dać zwycięstwo. On zwyciężył wszystko i nam daje zwycięstwo. Chwała Panu Bogu. Amen.